Piątkowe popołudnie w Radiu Gdańsk, audycja Gotuj się na weekend. Witam gościa, Marcin Popielarz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam, bardzo miło.
Marcinie, w styczniu byłeś już w audycji u nas w Radiu Gdańsk i dziś jesteś ponownie, no bo dziś będziemy opowiadać o wielkim wydarzeniu, nie tylko dla naszej pomorskiej, polskiej kuchni, ale też w twoim życiu, bo ty byłeś finalistą niezwykle ważnego konkursu San Pellegrino Young Chef. Pojechałeś do Mediolanu, reprezentowałeś Polskę, ale też byłeś jedynym z Europy w finale.
W samym finale już bezpośrednio jakby w siódemce było tylko dwóch Europejczyków, w trójce byłem jedynym Europejczykiem. Nie reprezentowałem oczywiście tylko Polskę, ale jak i również region tutaj wschodniej Europy, czyli praktycznie dziewięciu krajów, które są przyklejone od Polski w dół, praktycznie po same Bałkany. No i udało się tak zareprezentować ten nasz region, że zostaliśmy najlepsi w Europie.
I co było potem?
No myślę, że bardzo duży odzew z zagranicy przede wszystkim i duże zainteresowanie już na miejscu polską kuchnią i tym, co się dzieje tutaj u nas na wschodzie Europy, ale myślę, że główny przekaz, który wyszedł, to nie, że byłem reprezentantem jednak tego regionu w Europie, tylko jednak Polski. Zainteresowanie samego jury czy mentorów, kucharzy, którzy brali udział, przypominam, że to było 21 regionów z całego świata. Jak jeden z kucharzy wyliczył 46 gwiazdek Michelin, to byli mentorzy, którzy doradzali młodym szefom kuchni. No i wśród takiej grupy wyróżnić się w jakiś sposób było naprawdę bardzo trudno.
Marcin Popielarz na co dzień jest szefem kuchni, całym mózgiem operacji w restauracji Biały Królik w Gdyni. No i udało ci się właśnie bardzo ciężką pracą, myślę, ale też dużą ambicją dotrzeć bardzo daleko. Ty współpracowałeś też, twoim mentorem, można powiedzieć, jest bardzo popularny, słynny polski szef kuchni, Wojciech Modest Amaro. Razem współpracowaliście. I powiedz jeszcze, co w tym Mediolanie zaprezentowałeś, bo to jest czary-mary.
I naprawdę starałem się, bo głównym przesłaniem tego konkursu, o tym już mówiłem w styczniu, jest to, żeby jak najbardziej zaprezentować swoją kulturę kulinarną pochodzącą z twojego regionu, w którym żyjesz. I trzeba dobrze umieć ubrać w to słowa, trzeba nadać temu odpowiednią ideologię, bo nigdy samo jedzenie się nie obroni, jeśli właściwie nie potrafisz o nim powiedzieć. I u nas postanowiliśmy wykorzystać halibuta, który jeszcze w latach 70. i 80. był bardzo częstą rybą w Bałtyku, w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadko spotykany, i uwędziłem go w sianie zbierane nad rzeką z mojej rodzinnej miejscowości Przemysław, rzeka Szkarpawa. Jest to Mierzeja Wiślana. On, mój ogrodnik, który pracuje u mnie w ogrodzie, zbierał dla mnie te zioła. I to jest miks pełen przekrój ziół, które występują nad polskimi rzekami i jeziorami. Naprawdę bardzo aromatyczny. I ta ryba po wcześniejszym krótkotrwałym soleniu i gotowaniu została uwędzona właśnie w tym miksie ziół. I to głównie kupiło jury. Do tego tradycyjne dodatki polskie, czyli koper, kwaśna śmietana, ogórki, no i trochę tam pewnych sztuczek, ale myślę, że nie ma co się wtajemniczać. Można poczytać o tym na pewno dużo.
I można też zobaczyć zdjęcia, prawda?
I można zobaczyć zdjęcia.
Wyglądało, tak. Bo proszę sobie oczywiście wyobrazić, czy nie wiem, czy potrafimy sobie wyobrazić, bo to nie było tak po prostu ryba na talerzu, do tego kwaśna śmietana, to tak nie wygląda jak polski obiad.
To wymaga po prostu już później takich opraw wizualnych. Wiele razy to ustawienie się na talerzu zmieniało, ale tak naprawdę przez jednego z bardzo znanych szefów kuchni, Umberto Bombane, który ma w Szanghaju 3 gwiazdki Michelin, porównał to naprawdę do zagajnika gdzieś nad jeziorem, że wyglądało to naprawdę ultranaturalnie, a w smaku było ultra świeże i dopełniało się smakowo każdy efekt, i uwędzenie ryby w ziołach, które później były podane również na talerzu, bardzo, bardzo to wszystko podkręciło, więc tylko się cieszyć.
Ty, Marcin, w Mediolanie spotkałeś, miałeś do czynienia naprawdę z najlepszymi z tego świata kuchni. Jakie są relacje takich, no, początkujących, tuż gdzieś dopiero starających się, chociaż oczywiście ty już jesteś na pewnym poziomie, no ale w porównaniu jednak do tych, którzy mają te trzy gwiazdki Michelin, no to jednak trochę trzeba się nauczyć.
Wbrew pozorom nie są to ludzie, którzy unikają jakiegokolwiek kontaktu, bardzo kontaktowi. Byłem wręcz zdziwiony, że rozmawiają z nami jak równy z równym. Bardzo dobre na mnie wrażenie zrobili naprawdę topowi szefowie z tej grupy, jak Peter Gosses, który był mentorem belgijskiego szefa kuchni, znaczy Young Szefa, który występował. Pan ma od 78 roku trzy gwiazdki Michelin, gdzie w Polsce myślę, że jeszcze walczyliśmy o tym, o to, żeby pokazywały się jakiekolwiek restauracje. Wiadomo, jaki okres był u nas. Więc Samo obcowanie z takimi ludźmi daje dużo, dużo do myślenia, że po prostu pomimo tego, że osiągasz coś, dochodzisz do pewnego pułapu, nadal musisz zostać człowiekiem i każdego umieć wysłuchać i z każdym umieć porozmawiać.
Finałowa trójka i ty w tej finałowej trójce się znalazłeś.
No tak się udało. Bardzo emocjonujące to było rozwiązane, jeśli chodzi o te eliminacje, że wszystko się odbywało jakby w streamie internetowym, czy akurat to leciało w jednym z głównych kanałów włoskiej telewizji, gdzie były kucharze byli dzieleni na grupy i każdy z tej grupy w pewnym momencie odpadał. No i tak się udało, że znalazłem się w tej finalnej trójce z dwoma kucharzami z Azji, czyli z bardzo dobrego regionu, jeśli chodzi o kulinaria.
Zupełnie inne podejście, prawda? Też chyba do kulinariów.
Zupełnie inne podejście, tak można powiedzieć, i zupełnie inna kultura jedzenia, gdzie tak naprawdę też zupełnie inny przepływ gotówki, który wpływa do gastronomii tam, a zupełnie inny przepływ, który jest tutaj we wschodniej Europie, gdyż tam gastronomia stoi na piedestale.
No i pochwalmy się. Drugie wspaniałe miejsce,
tak,
Marcina Popielarza.
Udało się. Pierwsze miejsce, kucharz z Japonii, też bardzo taki przykład Japończyka, bardzo stonowany człowiek. Od początku nawiązaliśmy tam bardzo dobry kontakt i widziałem po tym, co robił, jak się przygotowywał do tego wszystkiego, że to jest pełen profesjonalizm. Kucharz, który praktykuje na co dzień w trzech gwiazdkach Michelin i jest sous-szefem w jednej gwiazdce Michelin. Więc coś wspaniałego, no, że po prostu mogłem z nim rywalizować. Trzecią osobą, która znalazła się w tej grupie, był kucharz z Singapuru, Jay Kelly, który oryginalnie wywodzi się z Australii, urodził się w Australii. Tam pracuje w Burnt Ends, jest to restauracja z jedną gwiazdką Michelin i jest tam sous-szefem. Więc grupa, w której się znalazłem, po prostu nobilituje do dalszej
wspaniała
pracy.
Wspaniała, oczywiście. A powiedz mi, gdy już emocje opadły, gdy już wróciłeś z Mediolanu do naszego Trójmiasta, to co tam w duszy grało?
No,
jakie były emocje?
Myślę, że dopiero sobie zdajesz sprawę. Oczywiście pokazał się u mnie pewien niedosyt, kiedy się dowiedziałem, jakie tam były punktacje, jak to wyglądało wynikowo.
Drugie miejsce jest i to jest najważniejsze.
Pewien niedosyt się pojawił później po powrocie tutaj do Trójmiasta. Nie zdawałem sobie sprawy, że to się rozejdzie tak szybko i po prostu taki duży odzew będzie związany z tym konkursem. I uważam, że to jest po prostu sygnał dla wszystkich kucharzy, którzy tutaj są w Trójmieście, że nie trzeba być w Warszawie, w Krakowie, tylko w Trójmieście można naprawdę pokazać się na tyle, że można gdzieś zabłysnąć nawet poza granicami kraju.
Ale trzeba mieć pomysł na siebie i na swoją kuchnię.
Ja uważam, że trzeba mieć pomysł, tak, to zgadza się, ale przede wszystkim trzeba mieć swoją ideologię gdzieś tam gastronomiczną, która idzie za tobą i być z nią konsekwentny. Więc jeśli wczoraj wpadłem na taki śmieszny artykuł o kucharzu, jakimś młodym kucharzu, to jedna z trójmiejskich gazet pisała, który gdzieś na Kaszubach, już nie chcę po prostu nikogo naprowadzać na to oczywiście, robi kuchnię kaszubską, a w karcie podaje makaron soba z sosem sojowym. No to cała ta wstawka i całe to przedstawienie później tak naprawdę przy jednych, dwóch produktach całkowicie się niweczy i odchodzi. Oczywiście można gdzieś robić kuchnię fusion, ale nigdy makaron soba lub sos sojowy nie może wychodzić naprzeciw, jeśli byłby to na przykład bałtycki śledź gdzieś tam z dodatkiem sosu sojowego.
To już co innego.
Więc ta konsekwencja, o której mówię teraz, ona jest, później się przelewa właśnie na taki konkurs, którym jest San Pellegrino, bo tam jeden kucharz, który brał udział, też zrobił bardzo dobre danie, kucharz z Chin, użył produktów, które nie są z jego regionu i nie potrafił tego odpowiednio wytłumaczyć. Kobieta, która jedyna chyba kobieta, która startowała z Grecji, użyła mieszanki przypraw, która nie była z jej kraju. I te wszystkie rzeczy później się nawarstwiają w taki sposób, że to nie jest wcale twoja tożsamość. Musisz pokazywać to, co jest najlepsze w twoim regionie, po to cię tutaj wzięliśmy.
Mm-hmm. Marcin Popielarz jest gościem audycji Gotuj się na weekend kulinarnie w Radiu Gdańsk. 603 i 3 razy 06. Można pytać naszego mistrza o różne tajniki gotowania, prawda?
Tak, tak. Mam nadzieję, że odpowiem.
Za 6 minut 13:30. 34 minuty po 13:00, audycja Gotuj się na weekend. Marcin Popielarz, szef kuchni restauracji Biały Królik w Gdyni, jest z nami w studiu.
Witam ponownie.
Marcin brał udział w konkursie, w finale konkursu właściwie San Pellegrino Young Chef. To się wszystko działo w maju w Mediolanie, ale chciałam ciebie jeszcze podpytać o różne inne konkursy dla kucharzy młodych, starszych, bardziej doświadczonych, mniej doświadczonych, bo tych konkursów jest teraz mnóstwo. One zarówno u nas w Polsce, w Europie, jak i na świecie, prawda? Kucharze chcą w nich brać udział i to bez wątpienia jest bardzo duże wyzwanie dla nich i stres z jednej strony, no ale z drugiej chyba trzeba w tym świecie kulinarnym gdzieś się pokazywać na takich konkursach, by no, iść dalej, by zaistnieć.
Tak, sama idea rywalizacji gastronomicznej, czyli równego ustawienia, załóżmy 12 osób w jednej sali i tych samych warunków, tych samych produktów, co również się zdarza, jest świetna. I na pewno powoduje to, że pokazuje różnicę między danymi uczestnikami. I sama istota rywalizacji, tak samo nie tylko w kulinarnych, ale i w każdej dziedzinie, jest bardzo istotna, żeby po prostu wynajdować te jednostki, często bardziej utalentowane, ale również dla osób, które niczym się nie wyróżniają, również to ma wpływ na ich karierę, bo postrzegają zachowania różnych innych osób, które pracują zaraz obok ciebie. Lecz musimy pamiętać o tym, że konkursy kulinarne są często tworzone tylko i wyłącznie dla korzyści finansowych organizatorów. Dlatego ja bardzo sceptycznie podchodzę do niektórych konkursów, które są organizowane w naszym kraju, do grupy ludzi, która organizuje te konkursy. I szczerze polecam moim kucharzom brać udział w różnego rodzaju konkursach. Tylko muszą pamiętać o tym, że nie zawsze kto wygra zależy od nich.
Mm-hmm. Czyli lepiej za granicą gdzieś startować? Tam jest większa sprawiedliwość, twoim zdaniem?
Za granicą są konkursy, które po prostu, może nie za granicą. W Polsce również są konkursy, które na pewno są oceniane we właściwy sposób. Ja bardziej oscyluję nad codzienną pracą, codzienną ciężką pracą, a konkurs po prostu ma być efektem tej codziennej ciężkiej pracy. Czyli to, że jechałem na San Pellegrino, było wynikiem mojej ciężkiej pracy, że po prostu w pewnym momencie uznałem, że jestem na tyle dobry, że jadę po prostu na ten konkurs. Konkurs kulinarny powinien być dla kucharza samonobilitacją, że on bierze w nim udział. Mm-hmm. Dla mnie sam udział w finale San Pellegrino w Mediolanie był wielką nobilitacją, że mogłem się tam znaleźć. W Polsce są również konkursy, które ocierają się o rangę europejską. I te konkursy zazwyczaj są oceniane według zasad, które funkcjonują w systemie europejskim. Bierzmy pod uwagę choćby Bocuse d'Or, najlepszy konkurs kulinarny według mnie na świecie dla kucharzy powyżej 30 lat, bo uważam, że do lat 30 konkurs San Pellegrino jest niepodważalny. Więc warto brać udział w konkursach, warto się rozwijać.
Ale też warto wiedzieć, w jakim konkursie udział bierzemy.
Tak, warto zrobić sobie research i warto się rozwijać, bo poprzez konkursy się rozwijamy.
Oczywiście. The Best Chef Ranking. Coś takiego. Czyli taki konkurs też właściwie dla najlepszych szefów kuchni na świecie ogólnie. Mm-hmm. To jest taki ranking, konkurs, prawda?
Ja bym nie nazwał tego konkursem, bo w żaden sposób nie dochodzi tam do bezpośredniej rywalizacji. Ja uważam to raczej za ranking w połączenie jakości z PR-em. Może coś w tym stylu. Jest to organizowane przez największy internetowy portal zrzeszający kucharzy. The Best Chef się nazywa ten portal i on organizuje co roku taki ranking. Rok temu finał był w Warszawie, w tym roku finał znowu jest w Mediolanie.
No właśnie, coś ten Mediolan się pojawia kulinarnie. No ale Włochy tak. W końcu, wiadomo, pyszna kuchnia. I ty, Marcinie, jesteś jednym z 300 nominowanych szefów kuchni z całego świata i jesteś też jednym z 3 przedstawicieli z Polski.
Tak, tak.
Więc z kim będziesz tutaj konkurował, bo konkurencja jest naprawdę, no, poważna.
Jeśli chodzi o...
Chociaż konkurował to takie dobre słowo.
Znaczy konkurował. Chyba. Myślę, że znalezienie się w tym rankingu to jest wystarczająca nagroda, że można po prostu się na jednej liście znaleźć z Alain Ducassem czy Renem Redzepim. To nie, że jesteś na 250. miejscu, a on jest na pierwszym, ale to jest zawsze gdzieś tam, twoje nazwisko się na jednej liście znajduje z takim kucharzem. Z Polski znaleźliśmy się w grupie 3 bardzo dwóch bardzo uznanych szefów kuchni, jak Andrea Camastra, który ma gwiazdkę Michelin w Senses w Warszawie, i Wojciech Modest Amaro, który ma gwiazdkę w Atelier Amaro. Czyli jako jedyni nie mamy gwiazdki z tej polskiej grupy. Jeszcze nie, bo w Trójmieście jest to niemożliwe niestety. Byśmy musieli prawdopodobnie przetransferować się do Warszawy albo do Krakowa, ale jest bardzo, bardzo miło się znaleźć na takiej liście. Jest to na pewno dobre, jeśli chodzi o PR. Nie wiem, czy przelewa się to na ilość gości w restauracji, ale myślę, że PR-owo daje to
PR PR-em, ale też dla ciebie, jako Marcina Popielarza, mm-hmm. prawda, tutaj od nas z Trójmiasta, no bycie na tej liście The Best Chef Ranking, no przepraszam cię bardzo, no to jest przecież też ważne.
No tak, 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 dlatego mówię, że pod względem PR-owym na pewno, ale...
To osobiście, no nie cieszy cię to?
Osobiście też? Mnie to cieszy, ale bardziej mnie cieszy na przykład wizyta 4-osobowego stolika w zeszłą sobotę i opowiedzenie wrażeń z tasting menu, które państwo zjedli już po raz 6 u nas w restauracji, powiedzieli, że za każdym razem jest coraz lepiej. Więc bardziej działa na mnie opinia tych 4 gości, którzy przyszli i zostawili u mnie swoje ciężko zarobione pieniądze, niż rankingu PR-owego bardziej, tak ja o tym twierdzę, ale który oczywiście wpływa na postrzeganie restauracji i notowanie jej w jakiejś grupie. Oczywiście są rankingi, które bazują na gastronomii, bazują na restauracjach, które mają swoich przedstawicieli, ludzi, którzy weryfikują pracę bezpośrednio przyjeżdżając do restauracji, i takie rankingi również też szanuję, takie jak Goemio czy Michelin.
Marcin Popielarz jest w studiu Radia Gdańsk. Za 20 minut będzie 14. Marcin Popielarz, na co dzień szef kuchni restauracji Biały Królik, to oczywiście w Gdyni, ale Biały Królik będzie miał swoją filię, to może źle powiedziane.
Dlaczego?
Na Kaszuby się przenosisz. Opowiedz o tym. To jest nowe przedsięwzięcie.
Nowe przedsięwzięcie, strasznie podobne do tego, co jest w Gdyni. Tylko tak jak ja sobie mówię, na czarne podniebienie, gdyż chcemy być bliżej kuchni kaszubskiej. Piękna miejscowość, w której ja się zakochałem parę lat temu, Sulęczyno, w której odbywa się jazz w lesie. I to idealnie te miejsce, w którym odbywa się jazz w lesie, czyli leśny dwór, tak jak się na to mówi, w tamtym miejscu. No i restauracja...
Biały Królik de facto.
Biały Królik, tylko troszeczkę inaczej nazwana, Biały Trus, gdzie po kaszubsku możemy to przetłumaczyć jako Biały Królik.
Oczywiście.
Po prostu.
Ja powiedziałam, że przenosisz się, no to nie jest do końca prawda, bo oczywiście w Gdyni zostajesz, jak najbardziej.
Tak, zostaję w Gdyni, tworzymy coś na zasadzie takiej małej filii. Będziemy współpracować tak samo z moim zastępcą, Rafałem Koziorzymskim, który jest tutaj bezpośrednio w Białym Króliku, i będziemy tworzyć taki bardzo fajny koncept na Kaszubach, i chcemy pokazać, że kuchnia taka serwowana w dużych porcjach może również być kreatywna, smaczna i wcale nie nudna.
Czyli sznyka z glancem, wiemy?
No, sznyka z glancem, myślę, że tak, ale na pewno kura z białym sosem i rodzynkami, czyli takie klasyczne kaczuszki dania, zupa rybna, czy mnóstwo kaczubskich dań, które mam w głowie i które w jakiś sposób chcę przekształcić.
Ty oczywiście pochodzisz z Pomorza, ale z Kaszub niekoniecznie.
Nie pochodzę z Kaszub, pochodzę z Mierzei Wiślanej. Całe życie jakby jeździłem na Mazury, żeby wypoczywać i dopiero Kaszuby poznałem parę lat temu dzięki mojej narzeczonej, która pochodzi właśnie z Kaszub. I zakochałem się w tym terenie i dlatego teraz czuję jakby takie powołanie, żeby stworzyć tam coś, co zwróci uwagę reszty Polski na Kaszuby, na ten region, bo uważam, że jest on wyposażony w produkty i w naturę odpowiednio do tego, żeby reszta Polski mówiła bezpośrednio już o Kaszubach, skoro już mówi o Gdyni.
No właśnie. Powiedz jeszcze, oczywiście produkty będą pochodzić z regionu, tak?
Tak,
będą
tak. Zdecydowanie korzystam z wszelkiego nabiału, który pochodzi już w Gdyni korzystam z nabiału, który pochodzi bezpośrednio z Kaszub, czyli wszystkie sery od osady Buremisie, od pana kaszubskiej kozy, oczywiście znajdą się w tej karcie, ale tam jest bogactwo nieokreślone, jeśli chodzi o zasób ryby, warzywa, dzikie zioła, dzikie grzyby. Można to wykorzystywać na dwojaki sposób. Można zapewnić sobie naprawdę dobrobyt na cały rok, jeśli odpowiednio będzie się potrafiło to zabezpieczać. I myślę, że jeśli chodzi o produkty, to naprawdę na Kaszubach nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest dużo łatwiej na pewno niż w centrum wielkiego miasta.
Marcin to jest taki zbieracz, on lubi gdzieś tam w lesie się zaszyć i patrzeć, co tam
było. No właśnie ostatnio zrobiłem research i wyobraź sobie, że znalazłem małą plantację. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek był właśnie przy jeziorze Węgorzyno w Sulęczynie, znalazłem plantację lukwi wodnej, która jest bardzo rzadko spotykana. To oznacza, że jest bardzo czyste jezioro. Znalazłem czosnek niedźwiedzi oraz szczawik zajęczy, który też jest bardzo rzadko spotykany, a zwłaszcza czosnek niedźwiedzi tutaj na terenie Kaszub jest bardzo rzadko spotykany. No i naprawdę to się znajduje około 50 metrów od miejsca, w którym będzie kuchnia, więc produkty za darmo.
Wystarczy się po prostu rozejrzeć.
Tak.
A nie
tak.
W internecie. No,
natura. Naprawdę natura w tych dzikich lasach kaszubskich daje tyle. No, borówka brusznica rosnąca obok jeżyny, no to już samo daje z siebie, tylko trzeba wyczekać odpowiedniego okresu w roku i można naprawdę sobie zabezpieczyć zapasy na cały rok.
Ta miłość taka do natury, do przyrody, to masz z domu, prawda?
To mam z domu, bo u mnie korzystało się z tego, co było dookoła. Nie oszukujmy się, nie było też nigdy, nie przelewało się w domu i zrobienie zupy ze szczawiu na wędzonych kościach wieprzowych z jajkiem. Dla nas wtedy wydawało się czymś normalnym, teraz to się wydaje symbolem luksusu, że ktoś weźmie i postara się, żeby ugotować własny wywar, pójść zebrać naprawdę takiego kwaśnego szczawiu, postawić go na oknie, mieszać go przez 2 tygodnie, żeby on się skichił i później ugotować z niego zupę. Zobaczcie, ile to jest procesów.
Ile
czasu to kosztuje, a nasze babcie i mamy na wsiach kiedyś to robiły, gdyż uważały, że jest to dobry sposób na ugotowanie po prostu prostego obiadu. Mm-hmm. A dzisiaj tak naprawdę wywar robimy z kostki, szczaw kupujemy ze słoika. Już nie, nigdy nie uzyskamy tego samego smaku.
Tak to się wszystko bardzo zmieniło i też widzimy, prawda, ten trend na powrót do takiej pierwotnej kuchni i musimy słono dziś za to płacić. Tak naprawdę w tych restauracjach takich lepszych, bardziej topowych.
Tak. To są zawsze procesy. Zatem ja tak mówię, że zawsze to wygląda fajnie na papierze, że można sobie coś ugotować od początku. To są procesy, które trzeba gdzieś tam w głowie sobie przewidywać i to, żeby zrobić na przykład dobrą zupę szczawiową, trzeba ten szczaw dużo wcześniej zebrać, przynieść go, dodać trochę cukru, soli, postawić go na oknie i pod wpływem światła słonecznego i codziennego mieszania przez 3 minuty, załóżmy tego szczawiu w tej misce, on nam się ukisi. Ale on nam się ukisi w taki sposób, że dodamy go 1/10 tej miski i będziemy mieli tak kwaśną zupę szczawiową, że to automatycznie się wyczuje. Nie wyczujesz tam ani nuty soku z cytryny, ani octu, bo sam kwas z tego ukiszonego szczawiu po prostu wzbuduje w tobie taki efekt. I uważam, że za te właśnie procesy płaci się teraz w tych drogich restauracjach, takich jak moja na przykład.
Marcin Popielarz, Biały Królik w Gdyni, był gościem audycji Gotuj się na weekend w Radiu Gdańsk. Bardzo ci, Marcinie, dziękuję za twoją
wizytę. Jak zwykle jest miło.
Cieszy mnie to bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia jeszcze z pewnością.
Dziękuję bardzo.